przy muzyce o książkach.
Cześć, z tej strony Paweł. Zapraszam Was na pierwszy odcinek podcastu przy muzyce o książkach. Odcinek pierwszy w końcu. Mogę Was przywitać w nim z pełną odpowiedzialnością za słowa i czyny i to, co się tutaj wydarzy. Będziemy dzisiaj rozmawiali o książce wyjątkowej, o książce ponadczasowej i o książce, która przeszła u nas w kraju bez echa, chociaż zupełnie na to nie zasłużyła. Na początek może powiem Wam kilka słów o samym autorze. Bo mamy do czynienia z postacią nieprzeciętną. Był to bibliotekarz, który swoją nudną, taką książkową codzienność uzupełniał swoim pisaniem. Cierpiał na liczne fobie, nie lubił podróżować, rzadko pokazywał się publicznie, a mimo to stał się klasykiem. I to nie tylko w rodzinnej Wielkiej Brytanii, ale i w Polsce. I co ciekawe, jest postrzegany jako klasyk poezji, a nie prozy, o której dzisiaj będziemy mówili. Kto to taki? To Philip Larkin, czyli bardzo, bardzo znany poeta brytyjski, ale zupełnie nieznany prozaik. Jak to się stało? Otóż ciężko tak naprawdę powiedzieć, co się stało dokładnie, ale Larkin, który w wieku 23 lat napisał książkę Zimowe Królestwo, o której dzisiaj właśnie będziemy mówili, a którą wydało w Polsce Biuro Literackie, po napisaniu tej książki stwierdził, że proza jest zbyt trudna, w związku z czym on przerzuca się na poezję. Dosyć szalone, prawda? Ale tak postanowił i tak zrobił, więc Zimowe Królestwo jest jego pierwszą i jedyną książką, jaką wydał. No i dzisiaj nie pozostaje nic innego, jak ją Wam przybliżyć, bo podejrzewam, że też mogliście o niej nie słyszeć. Sam Larkin, tak jak już mówiłem, i w Polsce, i w Wielkiej Brytanii jest znany głównie ze swojej prozy, ze swojej poezji. A do nas nad Wisłę trafił tak naprawdę dopiero w latach 90. za sprawą Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego, którą redagował Stanisław Barańczak. I choć szybko wtedy zdobył uznanie w środowisku literackim, to miał też bardzo zajadłych krytyków. Do tego grona zaliczał się chociażby Czesław Miłosz i zarzucał Larkinowi nihilizm. Specjalistą od poezji nie jestem, więc nie będę się tutaj kłócił, ale warto taki fakt odnotować, bo Larkin wzbudzał i wzbudza kontrowersje i wzbudza liczne dyskusje. No dobrze, ale w takim razie skąd się wzięła u nas ta książka? Skąd się wzięło u nas Zimowe Królestwo? Otóż potrzeba było Jacka Denela, który twórczość Larkina tłumaczy na polski współcześnie, właśnie dla Biura Literackiego. I Jacek Denel postanowił nie ograniczać się tylko do poezji, tylko do wierszy, ale odgrzebał też to Zimowe Królestwo, które pierwotnie było wydane w 1947 roku, a które w Polsce do tej pory było kompletnie nieznane. Jest to książka potwornie niepozorna i bardzo wciągająca. Opowiada historię 20-letniej Katrin Lind, która w trakcie II wojny światowej trafiła do Wielkiej Brytanii i próbuje tam ułożyć sobie życie, pracując jako bibliotekarka. Larkin zastosował tutaj kompozycję, która pozwoliła mu na pokazanie historii Katrin w dwóch perspektywach. Współczesnej, która rozgrywa się w latach 40. XX wieku, czyli w trakcie II wojny światowej, i historycznej z lat 30., która stanowi środkową część książki. I dzięki tym dwóm perspektywom możemy poznać Katrin jako nastolatkę, dziewczynę pełną nadziei i optymizmu, taką trochę naiwną, patrzącą z optymizmem w przeszłość, mającą jeszcze mnóstwo złudzeń. A ta pierwsza i trzecia część, które składają się na jeden dzień z życia Katrin w latach 40., skutecznie te złudzenia rozwiewają i pokazują tak naprawdę, może nie bezsens, ale dużą naiwność tego podejścia Katrin do życia, które miała jako nastolatka. I te właśnie stracone złudzenia, o których możemy czytać w części pierwszej i trzeciej, determinują całą postawę bohaterki. Mając w pamięci tej dziewczęce wyobrażenia o świecie, marzenia o wielkim romansie, ciekawym życiu, szybko orientujemy się, że tak naprawdę nie wyszło z tego nic. Romans z kolegą z Anglii okazał się mrzonką, ta praca w obcym kraju stała się pasmem udręk, Katrin narzeka na brak przyjaciół i no też, co tu dużo mówić, perspektyw na poprawę losu. A to wymuszone przez wojnę przejście z dzieciństwa w dorosłość jest dla niej bardzo bolesne. Wydaje się, że kluczem do zrozumienia tej powieści jest uświadomienie sobie, kim tak naprawdę jest Katrin i dlaczego znalazła się w Wielkiej Brytanii. Chociaż nigdzie to nie jest powiedziane wprost, to można jednak domniemywać, że Katrin jest po prostu niemiecką Żydówką, która została zmuszona do wyjazdu z kraju ze względu na swoje pochodzenie. I w Wielkiej Brytanii szuka nie tylko schronienia, ale próbuje też jakoś poskładać swoje życie. Jest otoczona obcymi ludźmi i obcymi miejscami. Cierpi na typowe emigranckie rozterki i zmaga się z typowymi dla emigrantów problemami. Bo też pamiętać trzeba, że Brytyjczycy w trakcie wojny bardzo niechętnie patrzyli na przedstawicieli innych nacji, niezależnie od tego, czy byli ich sojusznikami, czy nie. Każdy przejaw obcości, czy to inny akcent, czy jakieś inne zwyczaje, inne zwyczaje kulturowe, powodowały, jeśli nie agresję, to przynajmniej niechęć. I o tym też mogli się przekonać chociażby Polacy w trakcie II wojny światowej, którzy choć oficjalnie byli sojusznikami Brytyjczyków, to jednak mieli tam swoje różne przejścia, o których można tu i tam poczytać. Zresztą dzisiejsza emigracja zarobkowa do Wielkiej Brytanii też doświadcza podobnych problemów, więc nie jest to sytuacja jednostkowa. Pamiętać też trzeba, że życie emigranta nigdy nie należało do łatwych. Sytuacji Katrin nie ułatwiała wszechobecna szarzyzna i bieda, bo Wielka Brytania, chociaż nie była dotknięta frontem jako takim, to wiele wycierpiała podczas nalotów i bombardowań niemieckiego lotnictwa. I ta brytyjska zima, o której pisze Larkin, jest tego bardzo fajnym odzwierciedleniem. Wcale nie jest to zima taka sielska, ze śnieżno-białym śniegiem i dziećmi, które budują bałwana, rzucają się śnieżkami. Ta zima jest brudna, zimna i przytłaczająca, po prostu bardzo nieprzyjemna. Trudno w takich okolicznościach, nie da się ukryć, trudno o optymizm, zwłaszcza jeśli ma się w perspektywie kolejne bombardowania i kolejną walkę o życie. Ciężko określić, czy taki był zamysł autora, ale okazuje się teraz, 70 lat po premierze, że właśnie dzięki temu uczynieniu główną bohaterką emigrantki, ta powieść jest dzisiaj zaskakująco aktualna i zaskakująco dobrze się broni. Wydaje mi się, że nikt nie był w stanie przewidzieć szalejącego obecnie kryzysu uchodźczego i problemów, z jakimi musimy się w związku z tym mierzyć, ale nie zmienia to faktu, że to, co było na czasie wtedy, jest zaskakująco aktualne również i dziś. Jak się czyta historię Katrin, to równie dobrze moglibyśmy podstawić w jej miejsce którąkolwiek z historii o uchodźcach dzisiaj, którąś z historii, którymi żyły media na całym świecie, bo ci uchodźcy też mieli rodziny, mieli plany, mieli marzenia, chcieli być, chcieli żyć tak, jak to sobie po prostu wymyślili, chcieli żyć dobre życie, a wojna wszystko przerwała i kazała przewartościować życie, zrujnowała plany, często dorobek całych pokoleń. I teraz te rodziny muszą odnajdywać się w zupełnie nowej dla siebie rzeczywistości, mając w głowie nie tylko to, że cierpią z powodu wyjazdu z własnego kraju, ale też cierpią z powodu tego, że są niezrozumieni i pogardzani ze strony innych, tych, do których przyjechali po schronienie. Zobaczcie historię Syryjczyków, którzy uciekli z Syrii w trakcie wojny domowej. Oni tak naprawdę są przez większość ludzi nierozumieni, niechciani, pogardzani, wyszydzani. Jako żywo przypomina mi to sytuację Katrin, która choć może nie była aż tak skrajna, bo jednak jako Europejka Katrin miała trochę inny wstęp do tej kultury brytyjskiej, ale jednak jest to bardzo podobne i bardzo porównywalne doświadczenie. I właśnie ta uchodźcza perspektywa, którą stosuje Larkin, daje bardzo dużo do myślenia. Wzmacnia ją też fakt, że główną bohaterką jest kobieta. Bo to przedstawicielka płci teoretycznie słabszej, która w obliczu wojny musiała tak naprawdę przejąć od mężczyzn prowadzenie takiego codziennego życia. Bo pamiętajmy, że gdy panowie tracili życie i zdrowie na froncie, to kobiety musiały zajmować się codziennymi rzeczami. Musiały prowadzić tramwaje, pracować w biurach, pomagać w fabrykach. Przejęły na siebie mnóstwo odpowiedzialności i mnóstwo zadań, które do tej pory piastowali tylko mężczyźni. Już samo to musiało być bardzo przytłaczające, również dla Katrin, a to poczucie wyobcowania w nowym kraju musiało tylko jeszcze to zagubienie wzmagać. Jest jeszcze coś, co decyduje o niebywałej wyjątkowości tego zimowego królestwa. Jest to język. Słuchajcie, Larkin jest obłędnie doskonały językowo. Pisze pozornie zwyczajnie, takim językiem osadzonym ewidentnie w tradycji brytyjskiej, ale jednocześnie bardzo uproszczonym. I to jest zabieg celowy, bo trzeba mieć na względzie, że duża część dialogów to rozmowy Katrin, dla której język angielski nie jest ojczystym. I wiadomo, że jak język nie jest ojczystym, to robimy więcej błędów, upraszczamy składnie zdań, czasem zamieniamy słowa na mniej pasujące. I to wszystko Larkin zawarł w swojej prozie i to wszystko równie doskonale oddał w polskim tłumaczeniu Jacek Denel. Bo tak naprawdę ktoś, kto bierze tę książkę do ręki w języku angielskim, mógłby pomyśleć, że Larkin się tu i ówdzie pomylił, albo napisał coś trochę nie tak jak chciał, że coś wyszło niezręcznie, a tymczasem był to celowy zabieg. I bardzo się cieszę, że Jacek Denel, który tłumaczył to dla biura literackiego, nie starał się poprawiać tego, tylko przełożył to na polski tak, żeby brzmiało to wiarygodnie również po polsku. Chociaż mógł sam to zrobić, mógł poprawić Larkina, bo sam jest też przecież wybitnym pisarzem i wybitnym tłumaczem, to tych błędów nie korygował i te małe potknięcia zostały, małe nieścisłości pozostały i efekt naprawdę zachwyca, bo te wpadki Larkina są na tyle subtelne, nieznaczące, albo na tyle interesujące, że stanowią dodatkowy atut powieści. I słuchajcie, teraz mając to wszystko w głowie, te wszystkie fakty i opowieści, postawcie się w sytuacji autora. Autor napisał książkę, która okazuje się świetna, chociaż wtedy nie była aż tak doskonale przyjęta, i postanawia rzucić pisanie prozy. Zajmuje się poezją, bo to łatwiejsza działka słowa pisanego. Nie wiem, nie jest to ciężko zrozumieć, ale wydaje mi się, że gdyby jednak Larkin cały czas chciał pisać i prozę, i poezję, to pewnie mielibyśmy jeszcze na koncie niejedną jego piękną opowieść. Ale cieszmy się tym, co mamy, bo dzięki Jackowi Denelowi mamy w naszym kraju naprawdę książkę perełkę, książkę ponadczasową i książkę, która się nie starzeje. Czytanie jej 70 lat po premierze nie jest uczuciem dziwnym i nie powoduje pewnego dyskomfortu, tylko mamy wrażenie, jakbyśmy czytali o dzisiaj. O tym, co się dzieje dzisiaj, może w lekko podkolorowanej i uarchaicznionej rzeczywistości. I to jest naprawdę mega atut tej książki i jestem bardzo wdzięczny Jackowi Denelowi, że podjął się tego tłumaczenia i że mamy tę książkę w kraju. Wielka sprawa, naprawdę. Słuchajcie, nie byłbym sobą, gdybym do lektury nie polecił muzyki, zresztą jak wskazuje na to nazwa mojego bloga. I stwierdziłem, że zrobię tutaj małego psikusa. Wszyscy chyba, którzy mnie znają, wiedzą, że do zimy mam podejście podobne temu, jakie stosuje Larkin, czyli po prostu mówiąc krótko, zimy nie lubię. Uważam, że jest brudna, zimna, źle się wtedy czuję. Po prostu wolę, jak jest słońce, jak jest ciepło. Dlatego trochę na przekór sobie wybrałem muzykę, która z kolei jest może trochę przesłodzona, Może trochę zbyt beztroska, ale stwierdziłem, że co mi szkodzi. Sting, który jest przez wielu wyśmiewany, przez wielu uważany za autorytet i wokalistę wyjątkowego, wydał w 2009 roku płytę If on a Winter's Night. Jeśli ktoś miał co do Stinga wątpliwości, to ta płyta ich na pewno nie rozwiała. Ci, którzy się nim zachwycali, zachwycają się pewnie nim nadal, a ci, którzy się z niego śmiali, pewnie się wciąż z niego śmieją. Bo jest to płyta, na której Sting zebrał popularne pastorałki, kolędy i piosenki nawiązujące do zimy i nadał im taką swoją stingową, trochę bajkową otoczkę. Śpiewa je ciepłym głosem, wszystko jest pięknie, cieplutko, kolorowo. Ta płyta jest bardzo przyjemna, potrafi ukoić nerwy i sprawić, że zima jest trochę przyjemniejsza. Może to jest dobra propozycja, żeby tę powieść sobie trochę zrównoważyć, żeby zima też nie stała się dla Was najmniej ulubioną porą roku. Spróbujcie, jestem ciekaw, jakie będą Wasze wrażenia. Zostawiam Was w takim razie z Larkinem i ze Stingiem. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć!